studiu Radia Kraków już gościnie z Centrum Kultury Podgórza, pani Karolina Opatowicz, kierowniczka Centrum Strefa Sokolska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Dorota Łesyk.
Dzień dobry.
Witam. Zacznijmy jeszcze może od wyjaśnienia dwóch terminów, bo czasami dostaje mi się od naszych słuchaczy za używanie słowa głuchy, głusi, więc może wyjaśnijmy, czym różni się przymiotnik głuchy od przymiotnika niesłyszący, co to oznacza, bo słowo głuchy nie jest obraźliwe.
Oczywiście, że nie i należy go stosować, jeśli się go stosuje w piśmie z dużej litery, ponieważ słowo głuchy oznacza społeczność osób głuchych, czyli osób, które funkcjonują w innej kulturze tak naprawdę, posługują się innym językiem niż my, często nawet nie znają takiego standardowego języka polskiego, ponieważ na co dzień posługują się polskim językiem migowym. I to absolutnie nie jest obraźliwe, wręcz myślę, że doceniające tą kulturę, która funkcjonuje. A o osobach niesłyszących mówimy często o takich osobach, które urodziły się słysząc, i w wyniku czy to jakichś chorób, czy wypadku, czy po prostu postępującego wieku straciły słuch. Funkcjonują normalnie w naszej społeczności, w naszej kulturze, znają nasz język, ale po prostu no niestety straciły możliwość słyszenia, ale nie utrudnia im to aż tak bardzo funkcjonowania z punktu widzenia, nie wiem, czytania, czy napisów w filmach, czy książek, ponieważ bez problemu posługują się językiem polskim.
A osoby należące do społeczności głuchych nie posługują się językiem polskim, mają swój własny język, przez co mają też chyba inne widzenie rzeczywistości, postrzeganie jej, bo język narzuca nam to.
Oczywiście, że tak. Ja akurat jestem osobą, która uczyła się polskiego języka migowego i rzeczywiście jest bardzo duża różnica też naprawdę w gramatyce, w słownictwie. To jest dużo bardziej konkretny język, ale też korzystający z przestrzeni, o czym rzadko mówimy. Czasami mówi się, że język migowy to jest język gestów, to nie są tylko gesty, to jest język wizualno-przestrzenny, czyli zarówno ruch, zarówno ułożenie rąk, zarówno przestrzeń wokół, mimika twarzy również gra dużą rolę. Dla mnie, kiedy uczyłam się tego języka, najtrudniejsze było to, że trzeba cały czas utrzymywać kontakt wzrokowy. I myślę, że my jako osoby słyszące nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest inne, kiedy się jest cały czas widzianym. Cały czas trzeba ten kontakt wzrokowy utrzymywać, bo on jest gwarantem komunikacji. My, komunikując się słowami, dźwiękiem, mamy ten komfort, że czasami się możemy schować, spuścić wzrok i myślę, że to jest też takie wystawienie się na trochę niekomfortową rzeczywistość, ale myślę, że warto.
Każdy grymas coś znaczy? Twarzy?
Nie, ale jest to istotne, bo to też jest rodzaj ekspresji. Tak samo jak w polskim języku możemy krzyknąć, możemy coś inaczej zaintonować. Tutaj też ta mimika gra bardzo dużą rolę.
Czyli też można nakrzyczeć na kogoś
Oczywiście,
w języku migowym?
Oczywiście, że tak.
Oczywiście,
tak.
Bardzo widowiskowe są na przykład kłótnie w języku migowym. To często jak się ogląda, no ja nie miałam przyjemności oglądać kłótni osób niesłyszących na żywo, aczkolwiek rzeczywiście w filmach, kiedy są takie postacie i one rzeczywiście, no aktorzy, którzy są ze społeczności głuchych grają w filmie, to widać, jakie to są emocje w takich kłótniach, jak rzeczywiście, no wszystko da się wyrazić absolutnie, no za pomocą po prostu osobnego języka.
Rzadko spotyka się osoby słyszące, które uczą się języka migowego, polskiego języka migowego, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że języki migowe różnią się. To nie jest jeden wspólny, międzynarodowy język migowy wszystkich osób głuchych, tylko załóżmy, w naszym wypadku mówimy o polskim języku migowym i wracając do tego, co mówiłam, rzadko spotyka się osoby słyszące, które uczą się tego języka, tak jak uczymy się języków obcych, nie mając w rodzinie kogoś głuchego. A pani jest przykładem takiej osoby.
Tak, ja jestem przykładem takiej osoby i szczerze mówiąc bardzo żałuję, że się nie uczymy wszyscy polskiego języka migowego, dlatego że wyobraźcie sobie państwo, że umiemy wszyscy migać i tak naprawdę te osoby niesłyszące, czy właśnie ze społeczności osób głuchych, po prostu nie mają tych trudności, które mają teraz. Oczywiście, że te grupy są zróżnicowane, jedne lepiej się posługują polskim językiem migowym, inne posługują się systemem. Tam są też duże różnice, ale naprawdę sam fakt, że wszyscy umielibyśmy polski język migowy, chociaż na jakimś podstawowym poziomie, bardzo wiele by bardzo wiele by tej grupie społecznej ułatwił. Także zachęcam bardzo do tego, żeby się uczyć choćby takich podstawowych zwrotów, bo to też nam w kontakcie z osobami ułatwia, nam dodaje pewności i zwiększa naszą otwartość na te osoby.
Projekt Podgórze Różnorodności, polski język migowy, jaki jest jego główny cel i do kogo jest skierowany?
Ten projekt jest skierowany trochę do wszystkich, a trochę szczególnie do społeczności osób głuchych i osób, które są zainteresowane tą społecznością i w ogóle polskim językiem migowym.
Jak w ogóle ludzi zainteresować całym światem, który obok nich funkcjonuje, a o którym nie mamy pojęcia?
No myślę, że pokazując to. Ten projekt jest wyjątkowy dlatego, że to nie jest tak, że Centrum Kultury Podgórza wymyśliło sobie, że zrealizuje taki projekt i oto zaprasza osoby ze społeczności osób głuchych, żeby wzięły udział w różnych aktywnościach. On od początku powstawał w kontakcie z tą grupą. Wszystkie aktywności, które robimy, mówię aktywności, bo to są i warsztaty, i takie jedno duże wydarzenie w listopadzie, Wieczór z Kulturą Głuchych. Wszystkie były konsultowane i wszystkie są wynikiem potrzeb, które zgłaszała sama ta społeczność. I są to potrzeby różne. I to zarówno takie artystyczne, bo zaczynamy już w następną sobotę warsztatami takimi teatralno-ruchowymi, Ciało w ruchu. Akurat na te warsztaty nie ma już miejsc. I warsztaty te prowadzone są przez Patrycję Jarosińską, głuchą artystkę. I drugie takie wyjątkowe warsztaty 4 października, fotograficzno-graficzne, również prowadzone przez głuchą artystkę Jagodę Cerkiewnik. I to są te warsztaty, na które zapraszamy szeroko. One będą tłumaczone z polskiego języka migowego na polski język foniczny i tak naprawdę każdy może wziąć w nich udział. Te pozostałe warsztaty są bardziej dedykowane osobom, które już znają polski język migowy, bo one skupiają się na tematyce translacji, czyli są to warsztaty tłumaczeniowe, podejmują różnego rodzaju zagadnienia związane z tłumaczeniem z polskiego języka fonicznego na polski język migowy i odwrotnie.
Ja mam informację, że to pierwsze spotkanie odbędzie się 20 września, czyli...
Już w tą sobotę.
W tę sobotę, nie w następną.
Tak.
No najbliższą, tak, przepraszam.
Najbliższą, tak. Tak.
Więc tutaj mała korekta.
Jasne.
Uwaga, uwaga. 20 września z Patrycją Jarosińską, z tancerką, aktorką i performerką, będzie pokazywać, jak wykorzystywać ruch i ekspresję ciała w komunikacji artystycznej. Powstają filmy kręcone przez głuchych dla głuchych?
O filmach nie jestem pewna, ale na pewno są spektakle teatralne, które są wystawiane zarówno przez właśnie głuchych artystów i kierowane są do publiczności przede wszystkim właśnie ze społeczności osób głuchych, ale na które mogą przyjść oczywiście również często osoby słyszące, ponieważ mają właśnie one jakiś rodzaj tej dostępności w drugą stronę zapewnionej tym razem, czyli tłumaczenia na polski język foniczny. My zresztą od lat współpracując z Fundacją Migawki organizujemy Noc Poezji Migowej. I to jest wydarzenie, które no już niebawem, bo 11 października będzie znowu u nas w Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Sokolskiej. To jest wydarzenie, w czasie którego właśnie można zobaczyć troszkę, jak wyglądają takie trochę już teatralne prezentacje poezji najbardziej znanych poetów. W zeszłym roku była to...
Był to Czesław Miłosz.
Był to Czesław Miłosz, wcześniej była Konopnicka, więc są to artyści, którzy są bardzo znani, znaczy nasi poeci, tacy narodowi, których wszyscy cenimy, którzy są prezentowani właśnie w całości przez społeczność głuchych i to jest wydarzenie, które każdy słyszący, moim zdaniem, powinien przyjść, żeby zobaczyć, jak ten wiersz, który często zna od dzieciństwa, jest interpretowany i taki przedstawiany właśnie już bardzo teatralnie, to już zupełnie inna umiejętność niż po prostu posługiwanie się polskim językiem migowym, tylko rzeczywiście no, interpretacja poezji z wykorzystaniem tego języka.
Ja się zastanawiam, czy powstają wiersze właśnie z wykorzystaniem tej ekspresji, tego sposobu komunikowania innego, tak jak mówiła pani Karolina, niż tradycyjny język polski mówiony i pisany.
Tak, powstają i właśnie w czasie Nocy Poezji Migowej nie tylko opieramy się na translacji, czyli tłumaczeniu tych wierszy naszych polskich poetów, ale też zawsze przewidujemy czas na prezentację autorskich wierszy osób ze społeczności głuchych. I zawsze też udaje nam się z Edytą Kozub zorganizować warsztaty czy prezentację takiej formy, która się nazywa Visual Vernacular. To jest typowo właśnie wywodząca się z tej społeczności sztuka, no właśnie trochę performerska, trochę teatralna, oparta właśnie na ruchu, na przestrzeni, na pewnej wizualności ciała. Bardzo zachęcam, jeśli nie możecie Państwo być na wydarzeniu, to zgooglować i zobaczyć, jak to wygląda, bo wygląda to naprawdę pięknie i te znaczenia myślę, że mogą być czytelne, może nie w całości, ale w większości na pewno dla wszystkich. A pamiętajmy, że poezja też nie zawsze jest dla nas czytelna, nawet jeśli jest w naszym ojczystym języku napisana, więc to, to trzeba też rozpatrywać, myślę, w kategoriach pewnego przeżycia artystycznego po prostu.
Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania polski język migowy, Podgórze Różnorodności, projekt, który ma na celu popularyzację kultury i języka głuchych poprzez warsztaty artystyczne, no i też takie wydarzenia integrujące różne środowiska, środowiska osób głuchych, ale też słabosłyszących, tłumaczy i też osób słyszących, które są po prostu zainteresowane tym innym światem, który dzieje się obok nas niejako.
Dokładnie tak. Jest to takie wydarzenie, które pozwala często na pierwszy kontakt ze społecznością osób głuchych, bo bardzo często jest to społeczność na tyle hermetyczna ze względu na swoją kulturę, swoje wydarzenia, swoją poezję, nawet jak rozmawiałyśmy przed chwilą, że nie do końca z chęcią wychodząca do takie wydarzenia, które są otwarte dla wszystkich. Dlatego też, że często wydarzenia kulturalne, które są dostępne dla wszystkich, nie oferują wystarczającego zaopiekowania dla tej grupy. Czasami jest to, tak jak w naszych przypadkach, kiedy się bardzo staramy, jeden spacer z oprowadzaniem na wydarzeniu, jakiś tam możliwość przewodnika, który tłumaczy, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępności, przynajmniej na chwilę obecną jeszcze, na wszystkich wydarzeniach kulturalnych, które się dzieją w Krakowie czy w Podgórzu. A takie wydarzenie, które jest dedykowane do tej grupy, trochę odwraca tą równowagę. I w tym wypadku to osoby, które są słyszące, są troszkę gośćmi, którzy odwiedzają ten świat i mogą zobaczyć, jak on wygląda, poznać, lepiej zrozumieć i może dzięki temu, kiedy za kilka miesięcy zdarzy im się sytuacja, że ta interakcja będzie konieczna, bo będą pracować w jakimś, nie wiem, punkcie obsługi i ktoś ze społeczności głuchych przyjdzie o coś poprosić, będą mimo braku znajomości polskiego języka migowego, no bo nie oszukujmy się, tak łatwo się go nie nauczą, ale będą mieć przynajmniej tą śmiałość, żeby spróbować się porozumieć i trochę tak jak my za granicą, często nie znając języka rodzimego mieszkańców, udaje nam się porozumieć w najprostszych sprawach, tak żeby po prostu załatwić jakąś sprawę, będą w stanie porozmawiać też z osobą, która jest osobą głuchą i pokierować we właściwym kierunku, pomóc, zapewnić ten minimalne wsparcie na tyle, na ile jest to po prostu możliwe.
W Krakowie mamy pierwszą niesłyszącą aktorkę etatową w teatrze. Dołączyła w tym roku pani Dominika Kozłowska do zespołu teatru imienia Juliusza Słowackiego i zagra w Antygonie, w rapowanym musicalu. Bardzo jestem ciekawa. Grała już w dramacie Romeo i Julia. Także jak widać, coraz bardziej te światy próbujemy ze sobą zbliżać, poznawać, bo to też ubogaca nas. Często jest tak, że ludzie zastanawiają się, gdybym nagle miał stracić jakiś zmysł, to który zmysł najłatwiej byłoby nam poświęcić? Wzrok to jest coś, do czego jesteśmy absolutnie bardzo przywiązani. Wydaje nam się, że bez wzroku nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Słuchu chyba nie doceniamy dostatecznie, dopóki nie zaczynamy go tracić.
Myślę, że z każdym zmysłem jest tak i że lepiej, że trudno byłoby wybrać taki, z którego łatwo byłoby zrezygnować. Często, kiedy ja akurat uczestniczę często w szkoleniach z dostępności, mamy takie ćwiczenia wcieleniowe, które nam na jakiś czas zabierają jakiś zmysł. I też myślę, że warto się tak sprawdzić w takim zadaniu, jak to rzeczywiście jest, bo ta rzeczywistość osób, które właśnie mają różnego rodzaju szczególne potrzeby, jest diametralnie różna od naszej, więc to może wzbudzić naszą empatię, to może wzbudzić nasze większe zrozumienie, z czego wynikają różnego rodzaju trudności komunikacyjne, czasami jakieś frustracje w kontakcie i mogą nas bardziej otworzyć i ten kontakt może być, myślę, dobry dla obu stron.
mówiłyśmy o tym, że jest polski język migowy, że każdy język ma swój własny język migowy, ale jak pisze Anna Goc w książce Głusza, o której przed chwileczką tu mi opowiadała pani Karolina Opatowicz, warto sięgnąć po tę książkę, okazuje się, że nawet głusi z Katowic mogą nie rozumieć kogoś ze Szczecina i to nie chodzi tylko o to, że on wychodzi na pole albo na dwór, tylko tam mogą być większe różnice.
No tak, tak samo jak nie każdy Kaszub zrozumie kogoś z Górnego Śląska, który mówi językiem śląskim, prawda? Że są rzeczywiście te różnice, są regionalizmy. Też przez to, że te grupy właśnie bywają zamknięte, to jest może złe słowo, ale że bywają jakoś osobne, to rzeczywiście te różnice językowe są. Też system edukacji osób głuchych w Polsce nie zawsze chyba nadal nie wszędzie i nie zawsze osoby te uczą się w swoim naturalnym języku, czyli w polskim języku migowym. Bywa jeszcze, że jest wykorzystywany system języka, który jest tworem sztucznym. Więc te trudności są bardzo duże i są duże różnice. Dla mnie naprawdę bardzo satysfakcjonujące jest to, obserwować to, że te osoby do nas przychodzą nie jako uczestnicy, tylko jako partnerzy do organizacji wydarzeń, jako prowadzący, jako artyści, którzy występują na scenie. To jest bardzo duża zmiana i bardzo się cieszę, że ten projekt po raz kolejny właśnie nie tylko zaprasza, ale też współpracuje, że mamy kontakt z tymi osobami, że myślimy o kolejnych projektach i że my akurat bardzo ściśle i w tym, i w innych projektach współpracujemy z Fundacją Grupa Migawki, ale te kontakty są coraz szersze i z tego, co wiem, to też Centrum Kultury jest już tak kojarzone z takimi działaniami. To też jest trochę odpowiedź na pytanie, dlaczego czasami organizujemy jakieś wydarzenia z udostępnieniem, czyli na przykład z tłumaczeniem albo z napisami i nie zawsze przychodzą osoby ze społeczności. Czasami sobie myślimy, że szkoda, że tak się staraliśmy, a tutaj nikt nie przyszedł, ale wyobraźcie sobie Państwo, że te osoby muszą znaleźć to miejsce. Muszą w tym natłoku wszystkich wydarzeń kulturalnych, które w samym Krakowie, no jest ich tysiące, jest bardzo dużo i czasami trudno dotrzeć do tej informacji, albo jednego dnia odbywają się 2-3 wydarzenia, więc ja myślę, że trzeba jak najwięcej organizować takich wydarzeń, żeby się dać poznać też jako takie miejsce otwarte i przyjazne i poczekać, bo z tego się może coś ciekawego urodzić.
Ja też jeszcze namawiam wszystkich, żeby zastanowili się nad problemem audyzmu. Mhm. To jest taki termin, który jest nieoczywisty. Większość z nas nie wie, co to jest ten audyzm. To jest dyskryminacja osób, ale też dzieci, ze względu na głuchotę, co zakłada niejako wyższość osób słyszących. My wszyscy uważamy, że ci słyszący mamy jakąś przewagę nad głuchymi, a my po prostu funkcjonujemy w nieco innym świecie.
Ale to dokładnie tak wygląda, bo tak naprawdę to ograniczenie komunikacyjne jest po obu stronach, bo my nie znamy polskiego języka migowego, więc się nie porozumiemy, a po drugiej stronie są osoby, które nie znają polskiego języka fonicznego często, a przynajmniej się nim nie posługują ze względów na to, że po prostu należą do innej społeczności i po prostu nie słyszą nas. No i obie strony są tak samo winne braku tej relacji i tak naprawdę, znaczy może nie winne, tak samo jakby nie mogą wziąć udziału w tej relacji w pełni, tylko że to my mamy zdecydowanie więcej narzędzi, bo nic nas fizycznie nie powstrzymuje przed tym, żebyśmy się nauczyli polskiego języka migowego, a osoba, która nie słyszy, no po prostu nie usłyszy tego, co do niej mówimy, choćby się najbardziej starała, więc to po naszej stronie na pewno jest bardzo często to, żeby jako pierwsze wyciągnąć rękę i tak jak powiedziała Karolina, im więcej będziemy robić w Krakowie wydarzeń, które jest dostępna dla wszystkich tych grup, które mają specjalne potrzeby, tym więcej tych osób zacznie na nie przychodzić. I musimy po prostu regularnie na wszystkich naszych wydarzeniach zapewniać maksymalną dostępność, jaka jest możliwa, bo wiadomo, no nie jest tak, że
całe
tłumaczy, ale też no jest tych grup jest dużo więcej niż tylko osoby głuche, więc tutaj trzeba myśleć dużo szerzej. I często jest tak, że nie jesteśmy w stanie zapełnić. To jakby nie ma co się oszukiwać. Nie wiem, przecież dostępność architektoniczna w Krakowie jest bardzo dużym wyzwaniem i myślę, że to jest coś, co zdecydowanie dobrze, że zajmujemy się chwilowo osobami głuchymi przede wszystkim, bo gdybyśmy się zajmowali dostępnością architektoniczną, to dla Centrum Kultury Podgórza byłoby to dużo większe wyzwanie, no bo funkcjonujemy w zabytkach, które często no, nie mają tego zastosowania w naturalny sposób, ale musimy dbać o to, żeby te wydarzenia, które są, były jak najbardziej dostępne i liczyć na to, że zostaniemy zauważeni, ale też korzystać z tych kanałów, z których korzystają osoby z danych społeczności, żeby nam mogli po prostu przyjść na te wydarzenia.
A paradoksem naszego dzisiejszego spotkania jest to, że rozmawiamy w radiu o tym.
Tak, aczkolwiek no też często wszystkie te audycje radiowe są w formie podcastów później emitowane, no a tam już można mieć transkrypcję i ktoś może po prostu to przeczytać. Więc jeżeli się porozumiewa na tyle językiem polskim, że czyta, to już skorzysta i już będzie wiedzieć.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Karolina Opatowicz, pani Dorota Łesyk z Centrum Kultury Podgórza. Pierwsze wydarzenie 20 września między 12 a 15. Warsztaty teatralno-ruchowe. Na to wydarzenie już nie ma miejsc, ale potem już są, więc proszę wchodzić na stronę Centrum Kultury Podgórza. Tam wszystkie szczegóły. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.